ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, gościem jest Beata Szydło. Dzień dobry, pani premier.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ważne dwa polityczne wydarzenia w ten weekend, bo w niedzielę Marsz Miliona w Warszawie i w Katowicach taka konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Co Polacy usłyszą od was w niedzielę? Jakie obietnice nowe?
Konwencja programowa była w Końskich. Ta konwencja to będzie przede wszystkim bardzo... No, najważniejsze wystąpienie naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, to będzie mobilizacja i to będzie przypomnienie Polakom, jak ważne są te wybory, jaka jest stawka tych wyborów.
To jaka jest? Od razu spytam, bo wczoraj Donald Tusk w jednym z wywiadów wieczorem powiedział, że stawką tych wyborów jest, uwaga, obecność Polski w Unii Europejskiej, że wasz rząd chce Polskę z Unii wyprowadzić stopniowo.
Polska jest, była, jest i będzie w Unii Europejskiej. Absolutnie nie będzie, nikt nie rozmawia o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej. No może poza Tuskiem, który nie mając innych pomysłów, właśnie takie rewelacje tutaj próbuje serwować. To są oczywiście kłamstwa. Natomiast stawką tych wyborów jest suwerenność Polski i jest silna pozycja Polski w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim jest bezpieczeństwo Polski i Polaków. Myślę, że musimy sobie wszyscy zdać z tego sprawę, że to, o czym dzisiaj mówimy w kampanii wyborczej cały czas, czyli bezpieczeństwo, również i mówimy, że trzeba wziąć udział w referendum. Tusk referendum unieważnił swoje, uważa, że ma do tego prawo powiedzieć Polakom, nie bierzcie udziału w referendum. A tam są kluczowe pytania dla bezpieczeństwa Polski stawiane i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że również referendum jest bardzo, bardzo ważne.
Jakie obietnice będą w Katowicach? Będzie coś nowego? Będzie coś socjalnego? A może coś dla małych i średnich
program
firm?
Program przedstawiliśmy. Program już pokazaliśmy, przedstawiliśmy w Końskich. Oczywiście były przedstawione jeszcze wcześniej, przed wakacjami, też propozycje programowe. Ja przypomnę 800+, darmowe leki.
No, to już słyszeliśmy na wiosnę.
Tak, właśnie mówię o tym wiosennym programowym pierwszym spotkaniu. Potem było spotkanie w Końskich, były kolejne propozycje. Cały nasz program jest już dostępny, można go przeczytać. Oczywiście on jest jak zawsze w przypadku Prawa i Sprawiedliwości kompleksowy, dotykający tych najważniejszych spraw. A teraz przede wszystkim chcemy rozmawiać o tym, co jest właśnie stawką tych wyborów, bo musimy wszyscy mieć świadomość tego, że to są wybory niezwykle istotne.
No to wszyscy politycy to mówią, czyli Polacy żadnych nowych obietnic od was nie usłyszą w niedzielę? Dobrze zrozumiałem?
Tą największą obietnicą, którą my składamy Polakom, to jest gwarancja bezpieczeństwa i suwerenności Polski. I z tą obietnicą bezpieczeństwa, dbania o sprawy Polski i Polaków idziemy do tych wyborów.
Tylko czy to wystarczy, żeby przełamać taki sufit w sondażach? Bo tak jak mówiliśmy, te wszystkie propozycje takie socjalne usłyszeliśmy na wiosnę. One jakiegoś przełomu w sondażach nie dały. Dzisiaj właściwie, tak jak możemy przeczytać w różnych miejscach, sondaże wewnętrzne dla PiS-u i dla Platformy dają prawie równo po dwóch stronach. Jesteście o włos od tego, żeby jedna albo druga partia zwyciężyła.
Sondaży jest bardzo dużo i myślę, że w tych ostatnich dwóch tygodniach będzie ich jeszcze więcej. One dotykają oczywiście różnych spraw. Dla mnie zawsze, to powtarzam, najważniejszym sondażem jest dzień wyborów, więc każdy polityk, który chce wygrać wybory, nie powinien koncentrować się na sondażach, tylko powinien bardzo mocno pracować w kampanii, przekonywać ludzi do tego, żeby wziąć udział w wyborach i zagłosować na nas. Oczywiście to jest tak, że my mamy, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że poza tym naszym zdecydowanym już głosować na nas elektoratem, jeszcze musimy przekonać te osoby, które może mają wątpliwości. I sądzę, że ten argument, który pokazujemy właśnie, gwarancji bezpieczeństwa, i to nie są tylko słowa, bo myśmy w ciągu tych 8 lat ostatnich, ale też i przede wszystkim w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy, kiedy za naszą granicą toczy się wojna, kiedy są tak trudne sytuacje, udowodnili poprzez nasze działania, że jesteśmy skuteczni, jeżeli chodzi o obronę naszych granic, o gwarancję bezpieczeństwa.
Pani premier, ta kampania jest inna od wszystkich, ale na pewno łączy ją jeden wspólny mianownik, wielkie emocje. Co jeśli w Warszawie Donald Tusk ogłosi, że to nie on, a Rafał Trzaskowski, bo tak często można usłyszeć, będzie kandydatem na premiera, jeśli Platforma wygra wybory. To jest taka sama sytuacja jak z panią w 2015 roku, kiedy to Jarosław Kaczyński ogłosił, że pani będzie premierem. To był wówczas taki game changer tamtych wyborów. Czy to, jeśli by miało miejsce w niedzielę, będzie też takim game changerem?
No, ja zostałam wskazana przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego jako kandydatkę na premiera na początku naszej kampanii i od razu było wiadomo, ja jeżdżąc po Polsce wtedy już spotykałam się z ludźmi jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Natomiast jeżeli się ta zmiana, jeżeli Donald Tusk powie, że to właśnie Trzaskowski, to nic dla Polaków się nie zmieni, dlatego że to jest...
No ale jest politykiem lubianym.
Dokładnie to samo, tak, tylko że poza tym, że ktoś jest lubiany, jeszcze trzeba patrzeć na to, w jaki sposób on działa i co mówi. To Rafał Trzaskowski jest między innymi tym politykiem, który przecież pracował nad i współpracował wtedy, kiedy były decyzje zapadające dotyczące przyjmowania nielegalnych migrantów przez rząd Platformy. On cały czas współpracuje z Tuskiem. Wystarczy spojrzeć na Warszawę, wystarczy spojrzeć na decyzje, czy to, co on ogłaszał i w Warszawie. To jest cały ten program, albo jeszcze i więcej. Więc ja nie mam wątpliwości, że będzie dokładnie to samo, co Tusk i musimy mieć tego świadomość, że ta podmianka, jeżeli chodzi o zarządzanie i rządzenie w Polsce, nie zmieni niczego. To będzie cały czas program Platformy.
To co sprawi na końcówce kampanii, bo przed nami dwa ostatnie tygodnie, że jedna ze stron może być lepsza od tej drugiej?
No ja wierzę w to, że tą lepszą stroną będzie Prawo i Sprawiedliwość.
Tylko co sprawi? Ja wiem, że pani inaczej by mogło nie być.
Skuteczność, pracowitość, przekonywanie Polaków. My jeździmy, rozmawiamy z ludźmi. Myślę, że dzisiaj tym najważniejszym, rzeczywiście poruszającym też ludzi tematem, to jest rzeczywiście bezpieczeństwo. Migracje nielegalne, to co się dzieje w Europie, ludzie to widzą. My mówimy zdecydowanie nie, nie zgodzimy się na to, żeby przyjmować nielegalnych migrantów. Trzaskowski, wracając do tego polityka, w ubiegłym tygodniu zapowiadał, że nie ma żadnego planu przyjmowania nielegalnych migrantów, relokacji migrantów. Tymczasem już w środę odbędzie się debata na ten temat w Parlamencie Europejskim.
To o to też zapytam.
Będzie posiedzenie Rady Europejskiej i to jest na wniosek grupy politycznej, której jest Platforma, czyli IPP.
Powiedziała pani o tych spotkaniach z Polakami. Donald Tusk też mówił właśnie, że jeździ po Polsce, bardzo dużo rozmawia, to go bardzo buduje. Mówi, że słyszy, że wygrana jest możliwa, że przewaga prawdy i dobra będzie większa niż zła. A co pani słyszy od Polaków właśnie podczas takich rozmów?
No to dziwne, że po tylu latach się wreszcie zorientował Tusk, że warto jeździć po Polsce i rozmawiać z Polakami i słuchać Polaków. Bo poza tym, że się rozmawia, to jeszcze warto słuchać, co oni mówią i potem realizować.
To co mówią ci, z którymi pani się spotyka?
Więc na pewno temat właśnie bezpieczeństwa jest niezwykle istotny dla ludzi. I ludzie zdają sobie z tego sprawę, że te wszystkie tematy, o których my też mówimy w kontekście referendum, czyli podniesienie wieku emerytalnego, właśnie nielegalni migranci, właśnie obrona naszych granic, czy wyprzedaż majątku. To są ważne sprawy istotne. Ja zawsze powtarzam na każdym spotkaniu, żeby ludzie nie dali sobie odebrać prawa do decydowania o najważniejszych sprawach w Polsce. I dla nich również, i o przyszłości ojczyzny. Trzeba iść też do referendum i zabrać w tym głos. Jeżeli dzisiaj Tusk mówi, że słucha ludzi i te rozmowy są ważne, a jednocześnie mówi, nie idźcie do referendum, bo nie warto, nie wypowiadajcie się w ważnych sprawach, no to jak to można zrozumieć? No to jest po prostu dwulicowość.
Podczas tych rozmów, spotkań słyszy pani czasami takie głosy, że PiS to partia milionerów. Słyszy pani takie uwagi o tych wielkich aferach, o których ciągle mówi opozycja. Nie chcę już tu wyliczać ich, bo nie mamy czasu, ale jest ich sporo. Słyszy pani takie głosy?
Ja nie spotkałam się na swoich spotkaniach, żeby ludzi to poruszało. Natomiast oczywiście to jest głównie temat, który wywołuje opozycja. Najczęściej są to tematy, które potem muszą prostować nieprawdziwe.
Wielu zwykłych ludzi też o tym mówi. To są rozmowy w rodzinach.
Nie ma żadnych afer, natomiast oczywiście ludzie interesują się różnymi sprawami. Na różne te pytania trzeba odpowiadać i nie trzeba unikać odpowiedzi. Oczywiście, że tak.
Praca, pokora, umiar. To pani słowa sprzed jakiegoś czasu aktualne?
Powtarzam cały czas i one są też przytaczane. Dla mnie są zawsze aktualne. I oczywiście przypominam też moim kolegom od czasu do czasu i mówię o tym, że tak, uważam, że każdy polityk tym się powinien kierować i praca i pokora i umiar daje drogę, jest drogą do sukcesu.
Beata Szydło jest naszym gościem. Pani premier, dziękujemy i słuchaczom radia też. Przenosimy się do internetu i tam dalsza część rozmowy i pytania m.in. o migrację. To wrócę jeszcze na początek tej części internetowej, pani premier, do tego, co mówiłem wcześniej, czyli tej całej listy. Wirtualna Polska ujawniła taką listę milionerów, tych osób, które no, dzięki Prawu i Sprawiedliwości dorobiły się w ciągu ostatnich lat naprawdę wielkich pieniędzy. Czy to jest dowód na ten umiar i tą pokorę i pracę?
Przede wszystkim wszystko, ja przypomnę, że myśmy obniżyli w ogóle zarobki kadry zarządzającej i zmieniliśmy zasady wynagradzania w przeciwieństwie do tego, co się działo jeszcze za czasów Platformy i PSL-u. Ci menedżerowie, którzy pracują i ponoszą odpowiedzialność, bo przecież ci ludzie, trzeba sobie zdać z tego sprawę, ponoszą ogromną odpowiedzialność za firmy, którymi zarządzają. Jeżeli pracują kilka lat, no to rzeczywiście te zarobki, można powiedzieć, kumulujące się pokazują, że te kwoty są wysokie. Natomiast proszę porównać je z kwotami, które zarabiali menedżerowie zatrudniani przez Platformę czy PSL w dużo krótszym okresie. Jeszcze raz podkreślę, myśmy zmienili te zasady i obniżyli zarobki kadry zarządzającej.
Czy Mateusz Morawiecki jako premier powinien też ujawnić majątek żony? Prasa bardzo dużo w tym tygodniu ostatnio o tym pisała.
Pan premier składa oświadczenia, złożył, mówił też na ten temat, to jest jego prywatna sprawa, ma do tego prawo, on oświadczenia swoje majątkowe zgodnie z prawem składa. Ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, że i wrócę też może do sprawy, która oczywiście też była mocno dyskutowana wtedy, kiedy ja byłam premierem, czyli premię dla z kolei ministrów i wiceministrów. Wówczas sytuacja była taka, że wiceministrowie, to są z reguły ludzie merytoryczni, to są z reguły fachowcy, zarabiali mniej niż dyrektorzy w ministerstwach. To pokazuje, że jeżeli nie zostaną unormowane pewne zasady wynagradzania właśnie kadry zarządzającej, czy to w spółkach, czy to w ministerstwach, w administracji publicznej, dotyczy to również administracji samorządowej, to nie będzie po prostu dobrych fachowców. I my dzisiaj możemy powiedzieć tak, że te zmiany, które nastąpiły, pozwalają na to, że w rządzie pracują wysokiej klasy specjaliści, w firmach pracują wysokiej klasy specjaliści i ja wierzę w to, że będziemy mieli jeszcze lepiej wykształconą kadrę zarządzającą.
Tylko nie mówimy o zarobkach dobrych, przyzwoitych, tak? Tylko mówimy o milionach. I stąd pytanie też pewnie wielu Polaków miało być inaczej. Miała być właśnie praca, pokora, umiar, a mamy całą listę milionerów. Mamy też no, wielomilionowy wręcz majątek pana premiera i jego żony. I
no
pewnie
tak,
Polacy
ale pan
chcieliby...
premier ciężko pracował, zanim został politykiem, pracował poza polityką i zarobił, zainwestował. To jest jego ciężka praca przez wszystkie te lata. Natomiast zdaje się, że wchodząc do polityki, no, stracił na tych zarobkach.
Był taki projekt chyba w 19 roku właśnie Prawa i Sprawiedliwości, który miał ujawniać majątek także małżonków. Chyba prezydent, jeśli dobrze pamiętam, zawetował ten projekt. Może to jest taki czas, kiedy warto wrócić do tego projektu ustawy.
Projekt jest chyba w Trybunale Konstytucyjnym, tak. Z tego co pamiętam.
I dlaczego? Tak długo tam jest?
A to już jest pytanie do Trybunału Konstytucyjnego.
Po wyborach może warto wrócić do tego.
To są zawsze tematy, które budzą oczywiście emocje, ja to rozumiem, natomiast moim zdaniem w kampanii wyborczej takie tematy są wyciągane tylko i wyłącznie po to, żeby no, zbić na tym jakiś kapitał polityczny.
Tak jak pani premier sama wspomniała, w tym najbliższym tygodniu bardzo wiele słów na temat Polski będziemy mogli usłyszeć w Brukseli, czy może szerzej na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej, bo chodzi o pakt migracyjny, to po pierwsze, a drugie dyskusja z tak zwaną aferą wizową w Polsce. Zacznijmy może od tego paktu, bo chyba wszystko wskazuje na to, że tym razem ten pakt migracyjny uda się Unii Europejskiej uchwalić. I co wtedy my jako Polska zrobimy, co zrobi polski rząd, który był do tej pory temu przeciwny?
No, polski rząd będzie przeciwny nadal i my zdecydowanie mówimy, że nie zgodzimy się nigdy na ten pakt, nie zgodzimy się na przyjmowanie i relokację tych nielegalnych migrantów. Zresztą, jak słusznie zwraca uwagę pan, również mój kolega eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski, to wykracza poza traktaty, dlatego że polityka zarobkowa, ekonomiczna polityka migracyjna jest kwestią wewnętrzną sprawą państw członkowskich. I to jest po raz kolejny łamanie traktatów, nie po raz pierwszy zresztą w tej kadencji parlamentu. I na siłę próba przeforsowania praw, które nie są zgodne właśnie z ich założeniami. My się nigdy nie zgodzimy na przyjmowanie nielegalnych migrantów. Zresztą podobnie było w 2015 roku.
No to będziemy płacili kary. I to bardzo duże tym razem.
Nie ma ceny, którą można zapłacić za bezpieczeństwo Polski i Polaków. Ja sobie nie wyobrażam, że będzie taka sytuacja na polskich ulicach, jak w tej chwili w wielu miastach i miasteczkach, czy to w Niemczech, czy we Francji, czy w Belgii. I bezpieczeństwo Polaków jest ponad wszystko i bezpieczeństwo Polski. Mhm. Będziemy przekonywać innych i będziemy walczyć o to, żeby ten pakt nie został wprowadzony. Myśmy już przecież tak do tego doprowadzili w 2015 roku, kiedy Angela Merkel otworzyła szeroko drzwi do Europy dla każdego, kto chciał tutaj przyjechać, dla nielegalnych migrantów. Firmował to Tusk, bo był wtedy szefem Rady Europejskiej. Ewa Kopacz, premier polskiego rządu, się na to zgodziła i kiedy myśmy przyszli do władzy, zablokowaliśmy to. No, między innymi mój zdecydowany sprzeciw na posiedzeniach Rady Europejskiej, powrót do współpracy z Grupą Wyszehradzką pozwolił na to, że ta polityka migracyjna została zmieniona.
Może jest szansa, że nas zwolnią z tych opłat, no bo przyjęliśmy bardzo dużą grupę uciekinierów wojennych z Ukrainy.
Tak, oczywiście przyjęliśmy bardzo dużą grupę uchodźców z Ukrainy, uciekinierów wojennych. Unia Europejska nie wspierała nas w tym, natomiast tutaj jest przede wszystkim potrzebna oczywiście mądra polityka migracyjna Unii Europejskiej. Jeżeli na Lampedusie pani premier Meloni, rozmawiając również i z Ursulą von der Leyen, mówi, że ona rozumie to, że państwa członkowskie, nie można zmuszać państw członkowskich do przyjmowania nielegalnych migrantów na siłę, ale Unia Europejska powinna stworzyć program, który będzie skuteczny i będzie tamował przypływ tych nielegalnych migrantów do Europy i przede wszystkim pomagał tam na miejscu. Mhm. Dzisiaj mówienie o tym, że damy pieniądze, zapłacimy pieniądze, państwa, które nie będą chciały przyjąć, muszą płacić kary, no to jest zachęta dla tych przemytników i tych, którzy organizują te nielegalne przyjazdy migrantów do tego, żeby oni ten proceder kontynuowali.
Znów zacytuję byłego premiera. Donald Tusk powiedział wczoraj, że to PiS zalał Europę, tutaj dosłownie cytat, setkami tysięcy imigrantów i jeszcze na tym zarobił.
To są bzdury, oczywiście. Ja jeszcze raz przypomnę. Nie kto inny jak Tusk firmował tą obłędną politykę migracyjną, którą rozpoczęła Angela Merkel, bo on był wtedy szefem Rady Europejskiej, zgadzał się na to, szantażował Polskę. Na własne uszy słyszałam na posiedzeniach Rady Europejskiej, bo byłam wtedy premierem i uczestniczyłam w tych spotkaniach, jak on to argumentował, jak mówił. I mówił wprost, że jeżeli Polska się nie zgodzi, nie będzie wykonywała tego projektu, nie będzie tego realizowała, to będzie karana. No więc Tusk w tej chwili próbuje kłamać i po to, żeby odwrócić uwagę właśnie od tego, co robili
ale
wtedy.
Przyzna pani, że problem z tymi wizami jest.
Problem
na tyle
jest
duży. Mówię o tych wizach udzielanych przez różnego rodzaju firmy, które współpracowały z polskimi konsulatami, do tego stopnia, że będzie debata w Parlamencie Europejskim.
Debata w Parlamencie Europejskim będzie dlatego, że po raz kolejny opozycja, przede wszystkim właśnie europosłowie z Platformy, zainicjowali to i znowu próbują wprowadzić na agendę Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, debatę przeciwko Polsce. Była niepisana do tej pory zasada taka w Parlamencie Europejskim, że nie toczą się debaty dotyczące jakichś spraw w poszczególnych krajach członkowskich, jeżeli w tym kraju członkowskim jest akurat kampania wyborcza. Na 2 tygodnie przed wyborami w Polsce ma się odbyć kampania, ma się odbyć debata na temat właśnie tych spraw dotyczących wiz wydawanych przez Polskę. No po co? No po to, żeby tylko i wyłącznie znowu zamieszać. I to jest jawne włączenie się Parlamentu Europejskiego w kampanię wyborczą w Polsce. Oczywiście po stronie próba ingerowania w polskie wybory.
Ale abstrahując od tego, nie czuje pani gdzieś jednak winy po stronie właśnie rządu, agent rządowych, pewnych polityków, tak, którzy są w to wszystko zaangażowani? Tak? Słyszeliśmy, czytaliśmy wiele razy różne
sprawa
rzeczy.
Sprawa jest w tej chwili wyjaśniana. służby wyjaśniają sprawę. Jest komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie wskazano, że rzecz dotyczy kilkuset nielegalnie wydanych czy z problemami wydanych wiz. Natomiast oczywiście to postępowanie trwa i zaczekajmy, jakie będą jego efekty. Został zdymisjonowany wiceminister, który nadzorował ten proces i w tej chwili trzeba zaczekać, żeby wyjaśnione zostało to wszystko przez służby. Natomiast debatowanie w Parlamencie Europejskim w kampanii wyborczej jest niczym innym, tylko niestety no, próbą włączenia się parlamentu po raz kolejny Parlamentu Europejskiego nasz spór polityczny.
Ale wewnętrzny. Może problem jest na tyle duży rzeczywiście, że trzeba o takich rzeczach mówić no, głośno, wyraźnie, tak żeby wszyscy to usłyszeli. Znów zacytuję Donalda Tuska, który powiedział wczoraj, że to premier Mateusz Morawiecki odpowiada za największy skandal migracyjny w historii Unii Europejskiej.
A co on miał na myśli?
Tusk. No właśnie, myślę, że miał na myśli tak zwaną aferę wizową.
Jeszcze raz powtórzę, za największy skandal migracyjny, chaos i kryzys migracyjny w Europie odpowiadają głównie dwie osoby. Angela Merkel i Donald Tusk. Dlatego, że wtedy, kiedy te decyzje, złe decyzje zostały podjęte, Angela Merkel była kanclerzem Niemiec i to ona rozpoczęła ten proces, a Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej. Mógł to zablokować. Mógł doprowadzić do tego, że ten projekt był zupełnie inaczej prowadzony. Nie zrobił nic, poza tym, że zgodził się na to, co dyktowała strona niemiecka. Potem, kiedy wybuchł kryzys i zaczęło się to wymykać spod kontroli, no, zaczęli wszyscy się zastanawiać, jak z tego wybrnąć. I to są niestety błędy, które zostały popełnione, tak jak powiedziałam wcześniej, w 2015 roku. Tusk i Merkel. To są dwie osoby, które dzisiaj powinny wyjaśnić Europejczykom, dlaczego tak się stało.
Skoro mówi pani o decyzjach, to jeszcze na koniec o decyzjach politycznych, ale w Polsce. Wybory 15 października, ostatnia prosta. Co mówią wewnętrzne sondaże PiSu? Ile procent rzeczywiście wam dają?
Powtórzę. Dla mnie ten najważniejszy sondaż będzie w dniu wyborów. Ja wierzę w to, że wygramy i że będziemy dalej rządzić i będziemy...
Jest szansa na trzecią kadencję? Z tych sondaży co wynika?
Uważam, że jest nie tylko szansa, ale naprawdę jest to przede wszystkim potrzebne Polsce, bo my jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa. Jeżeli będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli stworzymy rząd, nie będzie w Polsce nielegalnych migrantów, będziemy chronić polskie granice, nie będziemy podnosić wieku emerytalnego. To wszystko, co deklarujemy, będzie kontynuowane programy społeczne, Polska się będzie rozwijała, naprawdę warto na nas zagłosować.
A jeśli nie uda się utworzyć rządów samodzielnych, z kim widzi pani największą szansę na zawarcie takiej technicznej koalicji?
Dzisiaj mówimy o tym, że trzeba wygrać wybory i będziemy rządzić. Natomiast rozmowy na temat tego, jaka jest konfiguracja, jakie są możliwości, zawsze odbywają się dzień po wyborach. I przede wszystkim myślę, że ci, którzy mają rzeczywiście Polskę w sercu, a nie papierowe serduszka przylepione do koszuli, też zdają sobie z tego sprawę, jak jest w tej chwili ogromna odpowiedzialność za Polskę. I prawdziwi patrioci, którzy chcą, żeby Polska się rozwijała i była bezpieczna, na pewno rozumieją.
No to rytualne pytanie. Z Konfederacją taka koalicja jest możliwa, czy nie?
Dzisiaj mówimy o tym, że idziemy do wyborów po to, żeby wygrać i rządzić samodzielnie.
Kto będzie premierem takiego rządu, jeśli PiS by wygrał wybory?
O tym będzie decydowała, oczywiście będzie decydowała, przede wszystkim będzie decydował szef naszej partii. Ja bardzo bym sobie życzyła, żeby to właśnie Jarosław Kaczyński był premierem polskiego rządu.
A nie Mateusz Morawiecki?
Mateusz Morawiecki jest bardzo dobrym premierem, natomiast gdybym miała wybierać pomiędzy panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim czy innym kandydatem, na pewno uważam, że Jarosław Kaczyński jest najwybitniejszym politykiem, który też będąc i premierem, w tej chwili wicepremierem, liderem naszego obozu politycznego, no, jest to wybitny polityk.
Myśli pani, że jest
dzięki
gotów?
Dzięki któremu Polska jest bezpieczna i będzie bezpieczna.
Myśli pani, że Jarosław Kaczyński gotów jest podjąć takiego wyzwania?
Jeszcze raz powtórzę, że będziemy decydować o tym, kto będzie premierem po wyborach. Natomiast przede wszystkim pan premier Jarosław Kaczyński będzie wskazywał tę osobę.
A gdyby wskazał panią, jest pani gotowa podjąć się takiego wyzwania po raz drugi?
Nie namówi mnie pan na takie dywagacje już, panie redaktorze. Natomiast myślę, że teraz najważniejsze jest wygranie wyborów.
Beata Szydło była.
Dziękuję
premier.
Bardzo.
Kto wie, jak będzie w przyszłości, była naszym gościem. Dziękuję. Dobrego, spokojnego dnia i dla
również
pani, i dla naszych słuchaczy.
Dobrego.